silna ekipa będzie przeglądać teraz prasę. W studio Jan Brewczyński i Antoni Opaliński.
Dzień dobry Państwu, 9.05, czas na przejrzenie prasy. Ważny artykuł polityczny w Dzienniku Gazecie Prawnej. Piotr Zaremba pisze o polityce prezydenta Andrzeja Dudy. Wielki korektor rewolucji. Polska nie stanie się państwem prezydenckim, ale już dziś jest bardziej zależna od głowy państwa niż kiedykolwiek, dzięki kończącemu połowę kadencji Andrzejowi Dudzie. Przedstawiany jako bezwolne narzędzie pisowskiej kryptodyktatury, prezydent ma poparcie przynajmniej części wyborców tak zwanej totalnej opozycji. Nie opuścili go też zwolennicy PiS, mimo dramatycznych deklaracji twardogłowych prawicowców na Twitterze i Facebooku. Ich emocje mają niewielki związek ze społeczną rzeczywistością. To ważna nauka. Artykuł Piotra Zaremby w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Dziś w Kościele Katolickim obchodzony jest Dzień Modlitw i postów w intencji pokoju. Chodzi tutaj szczególnie o Demokratyczną Republikę Konga oraz Sudan Południowy. Zaapelował o to przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji biskup Jerzy Mazur, przypomina Gazeta Polska codziennie.
Skoro była rozmowa z wybitnym historykiem w poranku, to zajrzyjmy do historycznego dodatku do Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie panowie redaktorzy uprawiają niemiecką politykę historyczną, ponieważ przypominają rocznicę śmierci Sophie Scholl. Sophie Scholl to była młoda dziewczyna, działaczka antynazistowskiej organizacji Biała Róża. To rzeczywiście bardzo piękna postać, tylko trzeba zdawać sprawę, że takich postaci było naprawdę bardzo niewiele. W dodatku historycznym do Rzeczpospolitej też ciekawy artykuł Pawła Łebkowskiego. Wielki żołnierz, słaby prezydent. Jego bohaterem jest Zachary Taylor. To dzisiaj postać zapomniana dla tych, którzy nie interesują się historią Ameryki. Ostatni plantator z południa, który był prezydentem Stanów Zjednoczonych. No nie ostatni, bo zdaje się, że też Jimmy Carter był z południa. I też chyba pochodził z plantatorskiej rodziny, ale może nie. Jest jeszcze tutaj ciekawy artykuł Huberta Kozieła na temat zjawiska wojowników cienia, czyli ninja, ale nie tych z komiksu, tylko tych z prawdziwej historii.
A nasz dziennik przypomina o tym, że mija dzisiaj 20 lat od konkordatu, od wprowadzenia konkordatu. Konkordat między Stolicą Apostolską a Polską został zawarty 28 lipca 1993 roku, jednak dopiero 5 lat później, po długiej zwłoce spowodowanej uprzedzeniami do tej umowy przez ówczesną większość parlamentarną, ustawą dotyczącą jego ratyfikacji zajął się Sejm. Dokument ratyfikowany został właśnie 23 lutego 1998 roku. I tutaj jeszcze warto nadmienić, że u nas mija 20 lat od Konkordatu, a Konkordat został zastąpiony innymi umowami w Hiszpanii już w roku 1979 roku. Obecnie Kongres Deputowanych, Izba Niższa Parlamentu Hiszpanii, chce rozwiązania umów z Watykanem i wyprowadzenia religii ze szkół.
Tak, za mało u nas w Hiszpanii. W ogóle Półwyspu Iberyjskiego jest w porankach, a tam się ciekawe eksperymenty społeczne dzieją. Ciekawe, czym się skończą. Pewnie kalifatem. Tymczasem trwa budowa kalifatu europejskiego. Na łamach Neue Zürcher Zeitung jest omówione ostatnie przemówienie pani kanclerz Merkel. Pani kanclerz Merkel powiedziała w Bundestagu, że należy w przyszłej perspektywie europejskiej połączyć przyznawanie funduszy strukturalnych z oceną, które kraje posłusznie przyjmują uchodźców. Tu chodzi oczywiście o kraje Europy Środkowej. Zresztą na ten temat była polemika w Bundestagu. Szef AfD, pan Aleksander Gauland, powiedział, że Merkel stosuje polityczny szantaż i że nie należy się spodziewać, że kraje Europy Środkowej zgodzą się na zmianę swojej polityki imigracyjnej.
Temat smoku i wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej był dzisiaj w poranku, ale jest też oczywiście we wszystkich gazetach. W Gazecie Prawnej, Dziennik Gazeta Prawna, pani Karolina Baca-Pogorzelska pisze o tym, że szanse na ukaranie Polski są bardzo małe i wizja 4 miliardów złotych kary jest niewielka, natomiast faktycznie rząd PiS-u może coś zrobić i poprawić jakość powietrza w Polsce. To zakłada między innymi plan Mateusza Morawiecki.
Na portalach amerykańskich, w informacjach dotyczących Ameryki jest bardzo dużo o debacie w Senacie na temat ewentualnego ograniczenia uzbrojenia. To w związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami na Florydzie. To jest prawdopodobnie wciąż mało możliwe, dlatego że nawet jeżeli prezydent Trump skłoni się ku temu, żeby jakieś ograniczenia wprowadzić, a to wcale nie jest oczywiste, to znaczna część partii republikańskiej, zwłaszcza senatorów partii republikańskiej, sprzeciwia się jakiemukolwiek zablokowaniu dostępu Amerykanów do broni. Oni uważają to za część amerykańskiej way of life. Może powiem od razu, wczoraj zaczęliśmy przeglądać prasę izraelską, było Jerusalem Post, to dzisiaj zajrzymy do Harec, to jest ta gazeta, która najbardziej ostro atakowała w Polskę. Tam jest po pierwsze wypowiedź pani ambasador Nikki Haley, to jest ambasador Donalda Trumpa, a raczej Stanów Zjednoczonych w ONZ-cie, która mówi, że nikomu nie spodobają się propozycje prezydenta uregulowania sytuacji na Bliskim Wschodzie, ani Palestyńczykom, ani też Izraelczykom. Wydaje się, że powoli establishment izraelski szykuje sam siebie do tego, że jednak trochę będzie musiał tam się posunąć, a Trump to jest prezydent, któremu się tak łatwo w sprawach międzynarodowych nie odmawia. Na łamach gazety Harec jest też bardzo dużo analiz na temat premiera Netanyahu. Jest krytyka, że zbyt wiele frontów międzynarodowych otworzył. Ciekawe, że nie ma tu mowy o Polsce, a także mowa o tym, że rządzi zbyt długo i już powinien odejść. Jeszcze jedna taka żydowska ciekawa sprawa. Miałem kiedyś takiego znajomego starszego pana NDK z emigracji powojennej. On zawsze mówił, że czyta gazetę Jewish Chronicle, bo tam się można wiele dowiedzieć. Ja też tym wzorem tego zajrzałem sobie dzisiaj na portal Jewish Chronicle, to jest takie miejsce, gdzie są informacje o wspólnocie żydowskiej w Wielkiej Brytanii i tam znalazłem informację o tym, że Żydowskie Stowarzyszenie Studentów w Wielkiej Brytanii walczy z czymś, co się nazywa Apartheid Week. Apartheid Week, czyli tydzień apartheidu, wbrew pozorom nie ma to nic wspólnego z Afryką, tylko to jest taki tydzień, kiedy studenci z różnych krajów dużo rozmawiają na temat tego, jak Izrael traktuje Palestyńczyków. Ich zdaniem Izrael to jest po prostu rasistowskie państwo, które innych prześladuje. Oczywiście studenci ci żydowscy przeciwko temu protestują, uważając, że to jest antysemityzm. Takie to w tej chwili są polemiki na brytyjskich uniwersytetach.
Dziennik Gazeta Prawna porusza również temat biedy. Prawie 41 milionów Amerykanów żyje w biedzie, z czego 9 milionów ma zerowy dochód. Wynika z danych statystycznych za 2016 rok, ale artykuł pani Elizy Sarnackiej jest o tym, jak wygląda w ogóle bieda w Ameryce. Natomiast jest jeszcze artykuł pana Rafała Wosia, co wy wiecie o biedzie, czyli czy te rankingi, czy obecny system badania biedy jest słuszny.
Igrzyska zbliżają się ku końcowi, więc może ostatnia wiadomość będzie sportowa, bo za chwilę będzie studio olimpijskie. W Rzeczpospolitej artykuł Krzysztofa Rawy. Krzyk przebija dach. Wyścigi łyżwiarskie na krótkim torze to koreańska specjalność i duma. Efekt 6 olimpijskich medali. Nawet nie wiedziałem, że to jest ich sport narodowy.
Temat biedy jest i bogactwa jest również obecny w Kurierze Wnet. Robią nas w konia. Artykuł Antoniego Opalińskiego. Mogą państwo przeczytać informacje na temat tego, kto tak naprawdę zyskuje na tym wszystkim, co w świecie się dzieje.
Tak, to jest artykuł dokładnie z omówieniem raportu Fundacji Oxfam, która skądinąd ostatnio jest głośna w mediach międzynarodowych, bo tam ją oskarżano o to, że jej przedstawiciele jeżdżąc w różne części świata nie tylko zajmowali się działalnością charytatywną, ale rzeczywiście jest bardzo ciekawy, a nie jest tak, no że tak powiem, nie jest to zwykłe takie środowisko prawicowe, z których informacji przeważnie korzystamy. Warto też czasem spojrzeć, co mówią po drugiej stronie ideowej barykady.
I warto zobaczyć, co piszemy na portalu Wnet. Tam informacja na temat tego, że Kongres Deputowanych, niższa izba parlamentu Hiszpanii, przegłosowała prośbę do rządu, aby rozwiązał układy ze Stolicą Apostolską oraz aby usunął nauczanie religii z programów szkolnych. To jest informacja, którą Jan Brewczyński znalazł i zamieścił na portalu Wnet. Jest również wywiad, który przeprowadził Łukasz Jankowski z profesor Leokadią Orędziak na temat pracowniczych planów kapitałowych, na których zarobią według pani profesor tylko instytucje finansowe. Tyle chyba z tych przeglądów naszych. Jeszcze Jan Brewczyński.
Dodam tylko, że tę informację znalazłem na Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Bo tam też warto szukać informacji. Antoni, coś jeszcze?
Pies, przyjaciel do grobowej deski. Taka jest informacja Krzysztofa Kowalskiego. To jest autor, który w Rzeczpospolitej często pisuje artykuły popularno-naukowe o archeologii.
Dla niektórych wadą psa jest to, że szczeka, ale to dla tych, którzy wolą koty. Jest godzina 9:14.